Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Jezu, Tobie dziś składamy serca pełne cichej wiary i z pokorą wysławiamy.
Arcybiskup Stanisław Wielgus objął kanonicznie archidiecezję warszawską. W obszernej relacji powiemy, co stwierdziła kościelna komisja badająca jego teczkę. Przedstawimy też popołudniowe oświadczenie arcybiskupa Wielgusa. Ponadto omówimy papieskie intencje modlitewne na styczeń oraz nadamy kolejną audycję z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. W domu arcybiskupów warszawskich odbyła się uroczystość kanonicznego objęcia archidiecezji warszawskiej przez arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Wcześniej Kościelna Komisja Historyczna opublikowała specjalny komunikat. Stwierdza w nim istnienie dokumentów potwierdzających gotowość współpracy księdza Stanisława Wielgusa ze służbami PRL. Głos zabrał również sam metropolita warszawski. Nigdy nie zdradziłem Chrystusa i Kościoła. Nikomu nie wyrządziłem żadnej krzywdy swoimi czynami czy słowami. Napisał w oświadczeniu arcybiskup Wielgus. Z Warszawy mówi Rafał Łączny.
Tuż po godzinie 16:00 w obecności kolegium konsultorów składającego się z 10 duchownych wyłonionych z Rady Kapłańskiej w siedzibie arcybiskupów warszawskich odbyła się ceremonia kanonicznego objęcia archidiecezji przez arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Oznacza to, iż nowy metropolita rozpoczął rządy w archidiecezji. Po południu natomiast ogłoszono wyniki prac Kościelnej Komisji Historycznej, która na prośbę samego zainteresowanego badała dokumenty zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej na temat arcybiskupa Wielgusa. Mówi ksiądz Józef Kloch, rzecznik komisji.
Komisja stwierdziła, że istnieją liczne, istotne dokumenty potwierdzające gotowość świadomej i tajnej współpracy księdza Stanisława Wielgusa z organami bezpieczeństwa PRL. Z dokumentów wynika również, że została ona podjęta. Analiza dokumentów nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że ksiądz Stanisław Wielgus wyrządził komukolwiek szkodę.
Według ustaleń kościelnych historyków w dokumentach IPN-u zachowały się jedynie opisy oficerów wywiadu PRL na temat rzekomej działalności księdza Wielgusa w środowisku lubelskim.
Nie zachowały się materiały SB z kraju bezpośrednie. To, co się zachowało, jest tylko świadectwami pośrednimi, mianowicie opisem oficerów wywiadu PRL na temat rzekomej działalności księdza Stanisława Wielgusa w środowisku lubelskim. Pośrednio wskazują, że działalność księdza Stanisława Wielgusa mogła wyrządzić szkody różnym osobom z kręgu Kościoła.
Komisja nie wyklucza, że w przyszłości mogą pojawić się nowe materiały na omawiany temat, które, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostaną poddane analizie i ocenie. Sprawozdanie przekazano arcybiskupowi Stanisławowi Wielgusowi z prośbą o zajęcie stanowiska. W oświadczeniu, które hierarcha odczytał także podczas uroczystości kanonicznego objęcia archidiecezji warszawskiej, arcybiskup podkreślił, że nigdy nie podpisał żadnej deklaracji współpracy z SB i nigdy nie uważał się za współpracownika tajnych służb. Podkreślił, że był odwiedzany przez funkcjonariusza SB, jednak w rozmowach mówił wyłącznie o sprawach ogólnych, o sytuacji międzynarodowej czy ekonomicznej w kraju. Gdy arcybiskup podjął starania o wydanie paszportu w związku z wyjazdem na stypendium, był namawiany do współpracy, takowej jednak nie podjął. Najgorszy był mój wyjazd do Monachium w roku 1978, pisze arcybiskup. Miałem wówczas spotkanie z bardzo brutalnym funkcjonariuszem wywiadu, który wrzaskiem i groźbami, że mnie zniszczy, skłonił mnie do podpisania deklaracji współpracy z wywiadem. Była to moja chwila słabości. Zawsze żałowałem, że nie zrezygnowałem wówczas z mojego wyjazdu, napisał arcybiskup Wielgus i dodał: żadnego zadania wywiadowczego nie zrealizowałem. Na zakończenie czytamy: nigdy nie wyrządziłem nikomu żadnej krzywdy swoimi czynami czy słowami. Nie chcę się usprawiedliwiać. Wiem, że nie powinienem utrzymywać żadnych relacji ze służbami PRL. Żałuję tego bardzo, że w ogóle podjąłem wyjazdy zagraniczne, które te kontakty spowodowały. Wydawało mi się jednak wówczas, że moim obowiązkiem jest prowadzenie wartościowych badań naukowych i kształcenie się dla dobra Kościoła. Komentując medialną burzę wokół postaci nowego metropolity warszawskiego, arcybiskup Marian Gołębiewski podkreślił, że ostateczną normą jest sumienie i to ono musi mieć coś do powiedzenia. Hierarcha dodał również, że sam dokument nie daje jeszcze pewności współpracy.
Nie wiadomo, jak w jego ocenie to wyglądało, a może to właśnie jakieś były uniki z jego strony. No to trzeba by bardzo wyważyć, to jeszcze sam taki dokument, a zresztą jak on wychodzi spod pióra ubowców, to dla mnie jest bardzo rzecz wątpliwej wartości.
Arcybiskup Gołębiewski podkreślił, iż nie należy od razu skreślać arcybiskupa Wielgusa, ponieważ trzeba pamiętać o jego dokonaniach.
Nawet gdyby była ta skaza, a ile lat był rektorem KUL-u, ile lat pracował na niwie Kościoła Polskiego w sposób bardzo skuteczny, to się nic nie liczy, wyważmy odpowiednio proporcje.
Specjalne oświadczenie wydał arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do mediów i wszystkich dziennikarzy dobrej woli o zachowanie umiaru i rozwagi w formułowaniu oskarżeń i wyroków. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną arcybiskup Głódź podkreślił, że o ingresie metropolity warszawskiego nie może decydować dziennikarski plebiscyt.
W punkcie wyjścia wszelkich oskarżeń księdza arcybiskupa Wielgusa została naruszona z jednej strony prawna ustawa lustracyjna, z drugiej strony umowa międzynarodowa, konkordat między Stolicą Apostolską a Polską. W tym sensie, że Stolica Apostolska ma pełną autonomię, Ojciec Święty w nominacjach biskupich.
Arcybiskup Głódź w swoim oświadczeniu podkreślił, że zbyt wielu ludzi cierpi już z powodu niezgodnej z procedurami ustawowymi lustracji, która nie zastąpi dekomunizacji, a zmierza w kierunku anarchizowania państwa prawa. Hierarcha przypomniał słowa Benedykta XVI wypowiedziane w Archikatedrze Warszawskiej podczas pielgrzymki do Polski. Potrzeba pokornej szczerości, by nie negować grzechów przeszłości, ale też nie rzucać lekkomyślnych oskarżeń bez rzeczywistych dowodów, nie biorąc pod uwagę różnych ówczesnych uwarunkowań. Pragnąłbym, by te słowa stały się także właściwym drogowskazem dla wszystkich mediów, czytamy w oświadczeniu arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Sekretarz Generalny Episkopatu Polski biskup Piotr Libera podkreślił, że istnieje wiele wątpliwości w dokumentach IPN-u na temat współpracy arcybiskupa Wielgusa ze Służbą Bezpieczeństwa. Poinformował również, że Prezydium Konferencji Episkopatu Polski prześle do Stolicy Apostolskiej zarówno sprawozdanie komisji, jak i oświadczenie arcybiskupa Wielgusa.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, stosując się do wskazań Kongregacji do Spraw Biskupów, bo istnieją takie wskazania, przekaże wyjaśnienia otrzymane od arcybiskupa Wielgusa oraz sprawozdanie Kościelnej Komisji Historycznej do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem księdza nuncjusza. No ze swej strony powiem jedno, że jest potrzebna na pewno też ze strony nas, ludzi wierzących, wielka modlitwa w intencji księdza arcybiskupa Stanisława i za Kościół Warszawski.
W niedzielę o godzinie 11:00 zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbędzie się uroczysty ingres do Archikatedry Warszawskiej arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Ingres jest uroczystością liturgiczną, symbolizującą objęcie rządów w archidiecezji. Swój udział zapowiedział prezydent Lech Kaczyński. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W Watykanie podano papieskie intencje modlitewne na styczeń. Ojciec Święty zachęca do modlitwy, aby w naszych czasach, naznaczonych niestety wieloma aktami przemocy, pasterze Kościoła wytrwale wskazywali sercu każdego człowieka drogę pokoju i zgody między narodami. Jako komentarz do tej intencji zaproponowano orędzie Benedykta XVI na ubiegłoroczny Światowy Dzień Pokoju. Czytamy tam, że pokój jest pragnieniem każdego, niezależnie od różnic wynikających z tożsamości kulturowej. Stąd też wszyscy powinni odczuwać potrzebę zaangażowania się w służbę tak cennemu dobru. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pokój jest możliwy. Łatwo to zrozumieć, wsłuchując się w głos własnego serca z czystymi intencjami. Wówczas pokój jawi się w nowy sposób – nie jako zwyczajny brak wojny, ale jako współistnienie poszczególnych obywateli w społeczeństwie rządzącym się sprawiedliwością, w którym urzeczywistniane jest, na ile to możliwe, również dobro każdego człowieka. Czytamy w wyjaśnieniu papieskiej intencji modlitewnej na styczeń.
Ponadto papież poleca na styczeń intencję misyjną. Zachęca do modlitwy, aby Kościół w Afryce stawał się coraz bardziej wiarygodnym świadkiem dobrej nowiny Chrystusa i angażował się w każdym kraju w dzieło pojednania i pokoju. Komentarzem do tej intencji może być przemówienie Benedykta XVI do ruandyjskiego ambasadora przy Stolicy Świętej Paula Kagame. Papież przypomniał ludobójstwo, do jakiego doszło tam w 1994 roku. Wojna domowa pozostawiła tam straszne rany duchowe. Podzieliła kraj w sferze politycznej, społecznej i kulturowej. Niewątpliwie największą tragedią była śmierć niewinnych ludzi oraz dewastacja rodzin. Ojciec Święty zachęcił mieszkańców Ruandy, aby niestrudzenie budowali pokój i szukali różnych form pojednania narodowego. Od ich postawy zależeć będzie przyszłość tego afrykańskiego kraju. Wśród konkretnych przykładów kościelnego zaangażowania w dzieło pokoju w Ruandzie Benedykt XVI zwrócił uwagę na liczne ośrodki charytatywne, wychowawcze i ambulatoria oraz ofiarną posługę duszpasterzy.
Przypomnijmy dwie intencje modlitewne na styczeń, aby w naszych czasach naznaczonych wieloma aktami przemocy pasterze Kościoła wytrwale wskazywali sercu każdego człowieka drogę pokoju i zgody między narodami, oraz intencja misyjna, aby Kościół w Afryce stawał się coraz bardziej wiarygodnym świadkiem dobrej nowiny Chrystusa i angażował się w każdym kraju w dzieło pojednania i pokoju.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
O swojej intensywnej działalności misyjnej podczas krótkiego pobytu w Yamaguchi w liście z 29 stycznia 1552 roku wysłanym z Kocinu w Indiach do swoich zakonnych współbraci w Europie Franciszek Ksawery napisał m.in. takie słowa. Postanowiliśmy, to znaczy Ksawery i Fernandez, przemawiać na ulicach dwa razy dziennie, czytając z książki, którą mieliśmy ze sobą, a potem wygłaszaliśmy kazanie na dany temat. Zbierały się tłumy, aby nas słuchać. Byli tacy, którym podobały się nasze słowa o prawie Bożym. Inni się wyśmiewali, a niektórzy stali w zadumie. Gdyśmy szli ulicami, dzieci i dorośli często nas napastowali, śmiejąc się i wykrzykując. Ci ludzie mówią, że należy wielbić Deus, czyli Boga, żeby być zbawionymi, że nie wolno mieć więcej niż jedną żonę. W podobny sposób wyliczali inne przykazania, aby zrobić z nas przedmiot drwin. W taki sposób przemawialiśmy na ulicach i w domach tego miasta przez wiele dni. Ochrzciliśmy tam niewielu. Towarzyszący Ksaweremu Fernandez w swojej relacji wspomina, że przemawiali bez pozwolenia króla, a raczej księcia, zazwyczaj na skrzyżowaniach ulic, gdzie gromadziły się tłumy. Tenże Fernandez podkreśla, że potępiał ich ohydny i bardzo często popełniany przez nich grzech sodomski, podobnie też wytykał zbrodnię kobiet, które dla oszczędzenia sobie kłopotów z wychowaniem dzieci zabijały je przy urodzeniu, a nawet przed urodzeniem. To głoszenie Ewangelii i prawd chrześcijańskiej wiary miało miejsce nie tylko na ulicach i prawie wszystkich zakątkach miasta, ale także w domach niektórych możnych panów. Wprawdzie niektórzy z nich przyjmowali tych cudzoziemców, misjonarzy, jedynie z nudów i dla zabicia czasu, albo ze zwyczajnej ciekawości, aby łechtać uszy nowinkami, podobnie jak to miało miejsce na ateńskiej Agorze i Areopagu, kiedy przemawiał apostoł Paweł. Wśród tych wielmożów byli tacy, którzy przyjmowali misjonarzy dla zabawy, ale byli też i tacy, którzy okazywali im sympatię i współczucie. W dalszym ciągu swojej relacji Fernandez opisuje, jak obydwaj z Franciszkiem Ksawerym znaleźli się przed obliczem wspomnianego już księcia Ouchi Yoshitaki. Kiedy tenże książę wysłuchał przeczytanego przez nich opisu stworzenia świata i objaśnienia dekalogu, a potem także dość mocnego napiętnowania z ich strony grzechu przeciw naturze, wtedy z obliczem pełnym gniewu i bez słowa kazał im się oddalić. Fernandez przyznał, że bardzo się przeląkł, ponieważ był przekonany, że książę każe im natychmiast pościnać głowy. Tak się jednak nie stało, ale Franciszek przekonał się, że Yamaguchi było bardzo opornym miastem do ewangelizacji i w rezultacie nie pozostało mu nic innego, jak udać się w dalszą drogę do stolicy kraju, co było zresztą jego zamierzeniem i celem. Xavery, Fernandez oraz nawrócony na chrześcijaństwo Japończyk Bernard, były samuraj, który wstąpił potem do zakonu jezuitów, opuścili Yamaguchi na kilka dni przed uroczystością Bożego Narodzenia 1550 roku. Najpierw musieli pokonać pieszo około 40 mil, żeby dojść do portu Iwakuni. Kiedy znużeni, wyczerpani i przemarznięci wreszcie tam dotarli, po krótkim, zasłużonym odpoczynku popłynęli w dalszą drogę. Najpierw do wyspy Miyajima, a potem do Sakai. Na statku bardzo cierpieli, szczególnie Franciszek Xawery, nie tylko z powodu lodowatego wiatru, ale jeszcze bardziej z powodu drwin i szykan ze strony japońskich kupców. Kiedy przybyli do Sakai, nie tylko nie zostali przyjęci gościnnie, ale byli wyzywani i obrzucani kamieniami. Z trudem odnaleźli adres, pod którym mieszkał polecony im wcześniej kupiec Kudo. Ten przyjął ich gościnnie i poczynił zaraz przygotowania do dalszej drogi ku stolicy. Wręczył też Xaveremu polecający list do swojego znajomego kupca w stolicy kraju. Kiedy wreszcie Franciszek dotarł do upragnionej i wymarzonej stolicy Miyako, zaraz zaczął snuć plany swojej pracy misyjnej, pełen nadziei, że będzie mógł rozmawiać z cesarzem i uzyskać od niego pozwolenie na głoszenie Ewangelii. Miał też nadzieję, że będzie mu dane spotkać się z mistrzami tamtejszego uniwersytetu, a właściwie klasztoru, który znajdował się na szczycie góry Hiei-san, położonej na wysokości 1000 metrów. Ale bardzo szybko pozbył się złudzeń. Przekonał się, że sprawa nie jest wcale taka prosta i łatwa, jak sobie wyobrażał przed przybyciem do owej metropolii. Zasu, czyli główny mistrz wspomnianego uniwersytetu, byłby może i przyjął Xawerego, gdyby ten zjawił się z jakimś pokaźnym podarkiem i ubrany w piękne i wytworne szaty. Xawery żadnego podarku nie miał, więc go nie przyjęto i nie chciano z nim rozmawiać. Wrócił do miasta zawiedziony z uczuciem niesmaku. Rozwiała się także jego nadzieja spotkania z cesarzem, który nazywał się Go Naratenno. Gdy Franciszek dowiedział się, że ów cesarz nie miał wówczas żadnego autorytetu i żył w skrajnym ubóstwie, utrzymując się jedynie z jałmużny panów, zrezygnował z dalszych prób dotarcia do niego i postanowił wrócić do Yamaguchi, aby szukać poparcia u tamtejszego potężnego daimyo, czyli księcia pana. Dalsze misjonarskie zmagania Xawerego będą przedmiotem następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.